Zmotoryzowani.
Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Audycja Zmotoryzowani. W studiu oczywiście Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I na początek musimy rozwikłać pewną zagadkę, którą daliśmy w poprzednim odcinku. Mianowicie zapytałem naszych słuchaczy, czym były tarcze kotwiczne. Oczywiście w Warszawie, bo ciągle jesteśmy w tym samochodzie. Pierwszy samochód seryjnie produkowany w Polsce po II wojnie światowej, dlatego to jest tak ważne. Tarcza kotwiczna, pan Kacper przysłał odpowiedź, to metalowa część, która zamyka bęben od strony wewnętrznej. Chodzi o bęben hamulców. Tak. Poprawna odpowiedź, niepoprawna?
Poprawna odpowiedź, ale ja dzisiaj dam jeszcze coś innego.
Bardzo proszę.
Ale to nie teraz, po drodze, dlatego że...
To żebyśmy nie zapomnieli.
No dobrze, to o czym dzisiaj, bo o Warszawie jeszcze tak nie
oczywiście, nie możemy wysiąść z Warszawy, bo to bardzo ważny samochód. Kilka rzeczy powiedzieliśmy. Mówiliśmy między innymi o instrukcji obsługi. Ileż to rzeczy trzeba było zrobić, żeby ten samochód
sprawny
był.
Niby się odechciało w ogóle kupować samochód.
Ja sobie tak myślałem, że przecież na wakacje jadąc ktoś, kto już dostał ten samochód, to tam ze dwa razy w czasie wakacji musiał robić coś przy tym samochodzie.
Tak, jeżeli muszę, ja na przykład ostatnio zrobiłem na wakacje 5000 kilometrów, no to już po drodze musiałbym 3 razy olej wymienić.
Prawda? Mhm. No ale ile można odpoczywać na tych wakacjach, czymś się trzeba zająć. Więc dalej jesteśmy w Warszawie, drodzy państwo. Ja tak ciągle wspominałem o tym i w końcu o to nie zapytałem w poprzednich odcinkach. Koło kierownicze, bo to jest interesowne. Czy to wygodne było trzymać, grube, cienkie?
Tamtej ówczesnym kierowcom prawdopodobnie wydawało się wygodne. Natomiast ja takim kołem to nie mógłbym. Mi się teraz tak wydaje, chociaż jak w Maruchu czy we Fiacie 125P miałem ten z lat 70. też takie było. Co w nim było złe? Otóż to były bardzo cienkie te koła. Dzisiaj mamy kierownicę, która w tamtych czasach była uważana za kierownice sportowe. Mhm. Takie grube, kaszany, tak. Prawda, te kierownice, jest za co chwycić. Natomiast wtedy kierownica była tak potwornie cienka. Ona miała grubość parówki, a nawet jeszcze chyba cieńsza. Cieńsza od parówki była. Dzisiaj to jest gruba kiełbasa. Dawniej była taka cieniutka paróweczka. Poza tym jeszcze takie charakterystyczne, że kierownice i różne elementy wyposażenia, nie tylko Warszawy, ale samochodów europejskich, były w tym czasie, w latach 50. w kolorze kości słoniowej. To był najmodniejszy taki dodatek. W latach 60. i w 50. to była tak, kość słoniowa i chromy. Mhm. Tym się charakteryzowały wszystkie samochody.
Chromy dalej modne.
A to wróciły. Dlatego, że w latach 60. z kolei było modne wszystko, co szare, czyli tworzywa szare, nie w kolorze kości słoniowej, tylko szare. Natomiast w latach 70. czarny mat. Chromy były zupełnie nie na czasie. W latach 70. mat, w latach 80. mat. Dopiero później na przełomie XX i XXI wieku pojawiły się chromy i pojawiła się tak zwana czerń fortepianowa, która do tej pory jest modna. Natomiast kość słoniowa jakoś nigdy nie wróciła.
Ale my wracamy do tych lat, do tej tak. Końcowej granicy, o której teraz będziemy mówić, czyli 56.
Tak,
roku mniej więcej.
To jest granica taka motoryzacji polskiej bardzo istotna. Jeszcze co do kierownicy. Otóż producent umawiał się z klientem, że kierownica może mieć jakiś tam luz, bo zawsze kierownica ma prawda luz, tylko że teraz dzisiaj to jest bardzo niewielki luz, prawie nieodczuwalny. Tak. Natomiast tam luz w Warszawie i to nie było wadą jakąś produkcyjną, bo dochodził do 30 stopni, co jest dla nas niewyobrażalne, bo to jest ładnych parę centymetrów przesunięcia tej kierownicy, kiedy to nie ma żadnej reakcji pod postacią skręcenia kół. Po prostu z niedokładności przypasowania tych elementów wszystkich. Okay. Normy były inne i to spełniało normy. Dzisiaj by taka kierownica, taki luz nie spełnił norm. Samochód nie miałby przedłużonego dowodu rejestracyjnego, natomiast wtedy było to wszystko w porządku.
Wracając, jeszcze mnie bardzo ciekawi, jak to wyglądało w środku, jeżeli chodzi o wskaźniki różne. No bo myślę, że prędkościomierz to był już jakiś
tak,
w Warszawie.
Tak, normalny prędkościomierz taki jak dzisiaj i właściwie podobny, dlatego że był to zegarowy prędkościomierz. W środku był licznik przebiegu. Co prawda nie było licznika przebiegu dziennego. Natomiast Warszawa miała takie dwa duże zegary, charakterystyczne bardzo. Ja widzę, że ostatnio na rynku pojawiły się zegarki naręczne właśnie w tym stylu warszawskim. I po lewej stronie był to prędkościomierz na desce rozdzielczej, natomiast po prawej stronie zegar. I to był zegar elektryczny, co było absolutnym bajerem w tamtych czasach. Elektryczny zegar, który nie dosyć, że był elektryczny i po wyłączeniu silnika cały czas pracował, bo pobierał energię z akumulatora, to jeszcze w dodatku w przypadku, gdyby akumulator był mocno rozładowany, ten zegar samoczynnie się wyłączał. Mhm. Czyli był zegarem, że tak powiem, bezpieczny. To były te dwa...
A to też dobry wskaźnik właśnie a propos naładowania akumulatora.
Był lepszy.
Był jeszcze lepszy.
Był lepszy. Właśnie dzisiaj właściwie samochody nie mają żadnego wskaźnika, jest tylko wskaźnik pokazujący, że akumulator nie jest ładowany, że coś wysiadło z ładowaniem, pasek klinowy się zerwał czy coś. Natomiast dawniej oprócz tych dwóch głównych wskaźników były cztery takie prostokątne wskaźniki, z czego trzy są dla nas absolutnie zasadne, to znaczy ciśnienie oleju, chociaż nie, dzisiaj też ciśnienie oleju jest tylko pod postacią lampki, prawda? Tak. Natomiast dawniej było to normalnie podawane ciśnienie oleju. Temperatura płynu chłodzącego, co jest bardzo dobre, niektóre samochody dzisiaj tego nie mają. Poziom paliwa, no to jest też dla nas normalne. I amperomierz, pokazujący ładowanie akumulatora. On działał w ten sposób, że jeżeli nie było ładowania akumulatora, jeżeli strzałka była na zero, to znaczy, że jest w porządku. Akumulator jest całkowicie naładowany i nie potrzebuje tego prądu. Natomiast kiedy im więcej potrzebował akumulator ładowania, tym ten amperomierz dalej się wychylał. Mhm. Więc kierowca od razu wiedział, czy w jakim stanie jest akumulator. Z tym, że pamiętać należy o tym, że kierowca wówczas musiał zwracać uwagę na to, żeby nie było zbyt dużego poboru prądu. Dzisiaj tak samochody są skonstruowane, że zawsze mamy nadwyżkę prądu, tak, a nie niedobór, prawda? Natomiast dawniej było to po pierwsze, nie było, przeważnie było gorsze ładowanie, była prądnica po prostu, a nie alternator, a po drugie ono było stałe, konstans właściwie, no chyba, że samochód szybciej jechał, ale zawsze przy danej prędkości, danych obrotach silnika było takie samo. Natomiast dzisiaj nie. Jeżeli samochód potrzebuje prądu, bo włączone są powiedzmy ogrzewanie tylnej szyby,
klimatyzacja
i tak dalej. Tak. Jeżeli potrzebuje tego prądu, tego prądu jest więcej dostarczanego do akumulatora. Dawniej tego nie było i między innymi ten amperomierz właśnie ułatwiał w takim przypadku eksploatację.
A tak tylko dopytam, przy okazji rozmowy o akumulatorze, jak to wyglądało w zimie? Zabierało się akumulator, czy to było tak ciężkie?
Nie. Panie Krzysztofie, w zimie akumulator sprawiał mniej problemów niż chłodnica. Mhm. Zaraz o tym dojdziemy do chłodnicy. Akumulatory, ja nie wiem, czy pan pamięta, ale w latach 80., na początku lat 90., akumulatory lepiej trzymały niż dzisiaj.
No coś w tym było, tak.
Tak, bo były mniej ekologiczne. Po prostu producenci są zmuszeni dzisiaj do spełnienia pewnych norm ekologicznych, przez co pogarsza się żywotność tych baterii. Natomiast chociaż technologia idzie tak do przodu, że z drugiej strony to nadrabia właśnie technologią. Poza tym dzisiaj samochód, tak jak wiemy, no właśnie ma dużo więcej tych odbiorników prądu, chociażby klimatyzacja, która jest naprawdę...
Kiedyś mówiliśmy, że w samochodzie jest więcej silniczków elektrycznych niż...
Tak. Więc tutaj w tym przypadku akumulator, no jasne, jak się zostawało... Panie Krzysztofie, jeżeli na 10 dni mieliśmy zostawić samochód, to musieliśmy go przewrócić na bok. Tak instrukcja nakazywała.
Postawić na a tego postawę. Pan nie mówił. No,
tak. Znaczy, podciągnąć z jednej strony, położyć podstawki, podciągnąć z drugiej strony i też położyć podstawki. Także powyżej 10 dni już tak nie można było Warszawy zostawić normalnie. Więc akumulator nie. Ale jeszcze nie pytał mnie, bo chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. O lewarku skrzyni biegów.
Tak, prawda? To też bardzo ciekawe.
Bo dzisiaj wszystkie samochody mają dźwignię zmiany biegów w podłodze i tak też miały na początku motoryzacji. Aż do lat 30. Natomiast w latach 30. przyszła nowa moda, że kierowca nie powinien odrywać rąk od kierownicy tak daleko. Wobec tego dźwignia zmiany biegów powinna być przy kierownicy. W Warszawie było to tym bardziej jeszcze wymuszone, że była pojedyncza kanapa z przodu. W Warszawie nie było siedzisk, tak jak w dzisiejszym tego rozumieniu, prawda, że dwie osoby usiądą.
Foteli takich.
Tak, to było bardzo wygodne z jednej strony, dlatego że mogły w Warszawie wyjść trzy osoby dorosłe, a nawet małżeństwo z dwójką dzieci też się mieściło, a ponieważ wtedy policja tak średnio na te sprawy patrzyła, także to spokojnie można było Warszawą nawet w sześć osób jechać. Natomiast o tyle niewygodne, że na zakrętach te siedzenia w ogóle nie trzymały, prawda, bo kanapa, siedzisko było zupełnie płaskie. No w każdym bądź razie dźwignia zmiany biegów została przeniesiona pod kierownicę i tak samo nie było hamulca ręcznego, gdzie wstawić, wobec tego hamulec był pod deską rozdzielczą. Zresztą pod deską rozdzielczą w Warszawie było bardzo dużo różnych elementów, nawet nie spodziewalibyśmy się, że tak dużo. One były często przeniesione z góry, co dzisiaj gdzieś tam są na górze, natomiast dawniej były pod deską. Była właśnie to cięgno hamulca ręcznego pod deską rozdzielczą. Była dźwignia żaluzji, tak zwane. To była świetna rzecz, dlatego że samochód Warszawa mógł być lepiej albo gorzej chłodzony i kierowca o tym decydował. Jeżeli było zimno, to spuszczał taką żaluzję.
Od chłodnicy, od wlotu.
Tak, na zewnątrz. No prawie na zewnątrz, bo była po wewnętrznej stronie kratki. To jest to, co na przykład kierowcy Fiata takie gumki zakładali, Fiata 125P i te gumki można było obniżyć albo podwyżyć. I to ta dźwignia właśnie żaluzji była pod deską rozdzielczą. Dalej, no cięgno maski silnika otwierania, no to w dzisiejszych samochodach też jest, prawda? Ale jeszcze przycisk bimetalowego bezpiecznika, to był taki główny bezpiecznik, który nie przepalał się, tylko wyskakiwał, co było wygodne. I w przypadku, gdzie jakaś była awaria, gdzieś zwarcie było, bezpiecznik wyskakiwał. No oczywiście nie można go było wciskać ponownie, dopóki się nie zlikwiduje tego ogniska awarii.
Czyli zabezpieczenie przed spaleniem całej instalacji jakieś tam było.
Oczywiście. Mhm. Dalej, rozrusznik, bo Warszawy, ja mówię, proszę pamiętać, proszę państwa, że ja mówię o tych pierwszych modelach Warszawy. Bo
do 56
roku. Tak, bo potem, nawet niektóre rzeczy do 53, bo potem niektóre rzeczy, zaraz powiem, jakie były zmieniane. Rozrusznik był nożny w Warszawie i to było tak ciekawie skonstruowane, ja nie wiem, czy o tym mówiłem, że tam były tak zwane pedały dolne w Warszawie. Dzisiaj mamy we wszystkich samochodach pedały górne, to znaczy jest pedał, a dźwignia od niego idzie do góry, a nie w dół. W Warszawie szła na dół, czyli pedał się wciskało i nad pedałem gazu był taki przycisk, ja wiem jak to wygląda, taki przycisk, taki ding-dong, no. Jak w maluchu na przykład ta pompka taka pneumatyczna. I to było nad pedałem gazu. Co robił kierowca? Stopą, ale palcami wciskał ten rozrusznik, wtedy rozrusznik zaczynał kręcić. I przy okazji pompował piętą pedał gazu. Aha. Bo dawniej samochody były inaczej. Dzisiaj nie wolno nam dotykać pedału gazu, gdy uruchamiamy samochód, prawda? Bo go zalejemy zwyczajnie. Natomiast dawniej należało pompować ten samochód. Mhm. I w ten sposób kierowca, trzymając palce od stopy na tym przycisku, nogą pompował ten pedał gazu, dzięki czemu samochód był... Zresztą uruchomienie też wymagało mnóstwo różnych rzeczy, zaraz też o tym powiem. Co tam jeszcze było? A, podłodze też, tylko że tym razem już lewa noga to operowała, był nożny przełącznik świateł. Mhm. W ogóle Warszawa miała dwa przełączniki świateł. Główny przełącznik, który był głęboko schowany tam gdzieś pod kierownicą. Trzeba było, on był niewygodny. Natomiast przełączenie świateł długich na krótkie, bo to były, inaczej się nazywało, dalekie i bliskie. Tam były dwa rodzaje, nie było pozycyjnych. Były tak jakby dzisiaj światła drogowe i światła mijania. Tam wtedy mówiono dalekie i bliskie. I ten przycisk też był operowany nogą, tyle że lewą nogą. Dalej, tutaj na dole pod maską było ssanie. Coś, co dla dzisiejszych kierowców jest zupełnie rzecz niezrozumiała.
Nie ma już czegoś takiego.
Już czegoś takiego nie ma. Jeszcze była taka regulacja oświetlenia wskaźników, co było absolutnym bajerem na tamte czasy, bo dzisiaj nie wszystkie samochody mają regulację oświetlenia deski rozdzielczej.
Jak ciemniej, to można było sobie
intensywności,
to natężenie
tak
zmniejszyć.
Jeszcze było coś w rodzaju dzisiejszego tempomatu. Świetna rzecz, mianowicie ręczny gaz. To był gaz, po prostu linka połączona z tym samym miejscem, którym, przy gaźniku, w którym idzie, biegnie linka od ręcznego gazu, tylko ona była ciężej chodziła i można było ją na odpowiednim poziomie ustawić. Oczywiście nie było to tak wygodne jak tempomat, bo dzisiaj jak przyhamujemy, to oczywiście ten tempomat nam odblokowywuje się. Natomiast wtedy przyhamowaliśmy, no to silnik nam gaz, bo ten gaz był cały czas wciśnięty, prawda? Bo chyba że włączyliśmy sprzęgło, to wtedy ten gaz bardzo szedł, do obroty skakiwały natychmiast. Ale to było wygodne na jakiejś trasie, żeby, tylko że niebezpieczne.
A właśnie. A obrotomierz był?
Nie.
Nie było.
Nie było obrotomierza.
Na czucie.
Wie pan, ja jestem takim kierowcą, że w ogóle nie patrzę.
Nie patrzę pan?
Ja nie patrzę. Ja nie zwracam uwagi na obrotomierz. Ostatnio tylko zwróciłem uwagę, po to spojrzałem na obrotomierz, bo chciałem zobaczyć, kiedy, przy jakiej prędkości mam 3000 obrotów. Mhm. Okazało się, że przy prędkości 135 na godzinę, czyli nie powinienem przekraczać tych 3000.
Nie myślano obrotów. Pewnie wtedy o tym.
Co jeszcze? Ręczny gaz, i jeszcze regulator nadmuchu powietrza, bo Warszawa nie miała klimatyzacji, ale miała właśnie ten nadmuch. Także to były wszystko takie bajery. Proszę jeszcze pamiętać jedną rzecz, że Warszawy na początku, te właśnie w pierwszych trzech latach, czy dwóch, czy trzech latach, kierunkowskazy miały, przełącznik kierunkowskazów nie przy kierownicy. On nie był przy kierownicy. Mhm. On był pod szybą z przodu, pomiędzy pasażerem, a...
Tak po środku deski.
Tak, po środku. Koszmarne miejsce, ale...
Trzeba było jakoś się nachylać
tam? Tak, koszmarne miejsce, sensu. Dlatego to Rosjanie przynieśli, ale Rosjanie nie mieli żadnego doświadczenia w robieniu kierunkowskazów, bo to był pierwszy samochód radziecki, który posiadał kierunkowskazy. Mm. Wobec tego oni tak myśleli, że tak będzie dobrze, potem zobaczyli, że to niewygodne i przeniesiono już na stałe pod kierownicę. To były te właśnie rzeczy.
I tak na koniec tej części, bo już zbliżamy się do końca, w jakich kolorach? Nadwozia.
Kiepskie. Zawsze w dwóch kolorach koszedł. To był kremowy. O tej chłodnicy nie powiedzieliśmy.
To może w następnym odcinku już, bo
dobrze,
tych
to w następnym odcinku. Kolory. Przeważnie to były dwa kolory. Pastelowe. Albo niebieski, kość słoniowa, albo szary i
czyli
biały.
Czyli to, co modne.
Ja wiem, Warszawa szczyciła się tym, w cudzysłowie szczyciła, że miała kiepską gamę kolorów. Mm. I to były brzydkie i kiepskie lakiery. Dopiero jakość lakierów poprawiła się w Warszawie po 67 roku, kiedy do produkcji wszedł polski Fiat 125P i Warszawa parę elementów otrzymała od polskiego Fiata 125P, bo mieliśmy takie pozwolenie od Włochów na tak zwaną fiatyzację naszej produkcji. I wtedy dopiero pojawiła się większa gama kolorów w Warszawie.
No ale jak tak mówiliśmy chyba w którymś odcinku poprzednim, że wszystko co FSO zrobiło, to i tak nie miało konkurencji, więc...
Do 56 roku, no potem właśnie. Też nie, ale króciutki taki okres był, że FSO było jak dziecko we mgle, właśnie w 56 roku, kiedy, to o tym powiemy później, o tak zwanym imporcie marynarskim, kiedy Warszawy nikt nie chciał kupić, to był koszmar dla FSO, ono się nigdy z czymś takim nie zetknęło, bo w państwie socjalistycznym nie ma prawa być coś takiego, że podaż jest większa niż popyt.
No import ale tak chwilowo marynarski było. Mhm. Mi to się kojarzy, import marynarski z Baltoną i z tym znaczkiem marynarza.
Tak,
to był zupełnie inny, ale osoby, które mogły się wychowywać tak jak ja w latach 80., no to kojarzą tą Baltonę właśnie z tym marynarzem. I tym, że tam wszystko było z jakiegoś dziwnego powodu. Na dziś kończymy. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki, Krzysztof Woźniak. Do usłyszenia za tydzień.